12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy werset i potem następne. A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. A różne są dary, lecz ten sam duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. Dziś chciałbym skupić naszą uwagę na darze rozróżniania duchów. W innym tłumaczeniu ten werset brzmi: dar rozróżniania tego, co naprawdę pochodzi od ducha, a co nie. Apostoł Paweł powiada Efezjanom tak: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc jako ludzie wierzący mamy zajęcie już jakby zadane nam. Bój toczymy nie z ciałem. Mamy do czynienia z rzeczywistością duchową, w której zmagamy się też z różnymi oszustwami, podróbkami. Chrześcijańskie życie toczy się przede wszystkim w tej sferze duchowej. Mam nadzieję, że nie należycie do osób, które zakładają, że nigdy nie damy się oszukać. Czy myślicie, że dojrzały, inteligentny człowiek, znający Biblię, chrześcijanin, może zostać zwiedziony, czy nie? Nie jest wielką tragedią, gdy perfumy, które kupimy jako firmowe, okaże się, że mają gorszy zapach. To jeszcze można przeżyć. Gorzej, gdy części do samolotu okażą się podrobione, nie mające tych parametrów technicznych, jakie powinny mieć. Albo że antybiotyki zostały podrobione. Zresztą w zeszłym roku była ogromna afera gdzieś tam w Brazylii, gdzie podrabiano właśnie w ogromnych ilościach antybiotyki, a co gorsze jeszcze Polak w to był wmieszany. Wtedy już sprawa dotyczy życia i śmierci. Perfumy to jeszcze można przeżyć. Ale gdy o takich rzeczach mówię, to jest kwestia życia i śmierci. I w tym tkwi siła oszustwa, że podróbka zewnętrznie wygląda tak samo jak oryginał, a czasami nawet lepiej. Przypomina prawdziwy produkt, ale nim nie jest. Duchowe falsyfikaty również nie są wyjątkiem i wymagają dokładnego sprawdzenia. Bo musimy znać naturę tego duchowego zjawiska. I może to mieć bardzo poważne konsekwencje, jeśli tego nie rozpoznajemy. Wtedy mówimy o duchowym zwiedzeniu. Falsyfikat jest zawsze trudny do wykrycia. Fałszywe obrazy na przykład są badane przez wielu ekspertów, otrzymują certyfikat, który kosztuje ogromne pieniądze, a i tak bywały już przypadki, że falsyfikat sprzedano jako oryginał. Ale jeszcze trudniejszym zjawiskiem jest rozpoznanie duchowego falsyfikatu. Baczcie, powiada Jezus w Ewangelii Mateusza, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus. I wielu zwiodą i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Mamy na co dzień świeże przykłady. W sobotę miał być koniec świata. Nie udało się. Ale gość jest niezatapialny. Ogłosił, że w październiku to będzie. On się tylko pomylił, to się w terminie musi przesunąć. Zobaczcie, jak diabeł potrafi zwieść i zamieszać w głowie człowiekowi. Nie udało się i tak uparty. I tak swoje będzie mówił. W Kościele Jezusa Chrystusa ten dar ma ogromne, decydujące znaczenie. Pozwala odróżniać tych, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Powiada o tym apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Dar ten potrzebny jest Kościołowi do niezbędnej ochrony ciała Jezusa Chrystusa, które funkcjonuje tu na ziemi. Jezus Chrystus uczył, że fałszywi prorocy czy tacy głosiciele jakiejś idei są bardzo niebezpieczni. I to nie tylko ze względu na to, co mówią, ale też ze względu na to, co czynią. Dlatego powiedział w tejże Ewangelii, w kazaniu na górze, rozpoznacie ich po owocach ich. To nie jest tak, że tylko mogą sobie mówić, owoce ich są też niebezpieczne. Dlatego ten dar pozwala podejmować właściwą diagnozę, sięgać do korzeni, rozróżnić między tym, co jest z Boga, z człowieka lub diabła. Zawsze możemy mieć do czynienia z trzema możliwymi źródłami inspiracji. Bóg, człowiek, diabeł. Donald G., znany teoretyk ruchu zielonoświątkowego, powiada tak. Dar rozróżniania duchów jest ważnym darem, ponieważ każde dzieło Boga jest atakowane i podrabiane przez szatana. Duchowy dar, o którym tutaj mowa, jest dowodem troski Boga o Kościół. I twierdzenie, że dzisiaj Kościół nie ma tego daru, jest zdumiewające i nie ma podstaw w Piśmie Świętym, ani też nie da się tego uzasadnić logicznie. Uwłaczające jest założenie, że Bóg pozostawił swój Kościół bezbronnym. Jeśli ludzie mówią, no nie ma darów, nie ma darów, to jest takie trochę, nawet nie trochę, to jest poważne nadużycie. Bóg nie zostawił Kościoła bezbronnym. Kościół jest broniony właśnie przez działanie takich darów. Dlaczego tak często można usłyszeć? Nie ma, nie ma, nie ma. Bo ludzie myślą, że te dary to będą tak działały, że ja sobie wezmę kartkę i napiszę tu, uwaga, mam taki dar i będę z tym się obnosił. To tak nie działa. Ludzie by chcieli, żeby to tak mieć na czole wytatuowane. Mam taki, taki zestaw darów, te są moje, a tamte są tamtego. Ja osobiście uważam, tak to nie działa. Tak nie działa. Słowo Boże powiada, duch jak chce, tak rozdaje, tak działa, tak funkcjonuje. W zależności od tego, jakie są potrzeby. I ten dar jest nazwany darem ochronnym. On ma zachować zbór przed pójściem za fałszywymi naukami, zwodniczymi duchami, a w dzisiejszych czasach, trzeba powiedzieć, szczególnie jest to potrzebne. Mamy do czynienia z fascynacją spirytyzmem, filozofiami wschodu, obiecującymi kontakt transcendentny. A więc to szczególnie jest potrzebne, by chronić nas przed takim fałszywym nauczaniem czy prowadzeniem w takim kierunku. Dar ten szczególnie powinien towarzyszyć tym, którzy kierują zborem. Jak statek potrzebuje wykwalifikowanego pilota czy kapitana, by nie usiadł na mieliźnie, tak zbór potrzebuje obdarowanych przywódców. A więc ten dar głównie powinien się w życiu przywódcy objawiać. No i ktoś mógłby powiedzieć, ale ja tego jeszcze nie widziałem. A jak myślicie, jak się 30 lat tu mogłem utrzymać, co? Bez tego daru nie ma mowy. Nie wyobrażacie sobie, jakie są ataki, o których wy nawet nie macie wyobrażenia. I nie da się być pastorem, nie mając takiego obdarowania. Ja bardzo często w różnych sytuacjach moim braciom mówię, jak to jest, że zanim moi inni bracia zauważą niebezpieczeństwo, to ja już na 2 lata wcześniej wiem. co będzie się działo. Oczywiście oni się denerwują, oni się irytują, oni się złoszczą, Józefowicz to zawsze, zawsze, zawsze. Tylko że za 2 lata okazuje się, że miał zawsze rację. To nie jest moja mądrość, to nie jest moja rutyna i przewidywanie. Nie, aż taki mądry nie jestem. Ja się też daję oszukać. Człowiek doświadczony, a kiedyś się dałem takiemu domokrążcy nabrać i to solidnie. A więc nie mam takiego zabezpieczenia przed innymi sprawami, ale mam zabezpieczenie w sprawach Kościoła i życia Kościoła i zboru, w sprawach duchowych. Tak, mam. Ale to nie znaczy, że będę chodził i grał teraz tutaj na trąbce. Uwaga, ja to mam. Nie, Bóg to mi pozwala użyć wtedy, gdy jest to potrzebne dla ochrony zboru. Ale wy też potrzebujecie takiego daru. On jest wam też potrzebny. W wielu sytuacjach przecież kierujemy się przy osądzie takim odczuciem, zdrowym rozsądkiem. Ale takie osobiste odczucia w sprawach Ducha Świętego nie mogą decydować, co jest od Boga, a co nie. Umiłowani, pisze Jan, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I ten dar szczególnie ma zastosowanie w życiu zboru. Nie sądźcie, że, i myślę, że to byłoby naiwnością, gdybym tak myślał, że tak myślicie. Ja tylko tak chcę to przypomnieć. Diabeł przecież nie przychodzi do nas tak, jak go malują. Z różkami, z ogonkiem, kopytko. Nie, on tak nie przyjdzie do nas. Przychodzi jako anioł światłości. W białych rękawiczkach. Mucha albo pod krawatem. W smokingu. I dajesz się nabrać. Bardzo łatwo. Dasz się szybko zwieść. Jeśli nie będziesz prosił o to Boże obdarowanie. Musimy pamiętać, że diabeł będzie zawsze imitować to, co czyni Duch Święty. Gdyby Duch Święty nie działał, to diabeł nie miałby potrzeby fałszowania. Czy słyszeliście o tym, żeby ktoś fałszywe pieniądze jeszcze fałszował? No nie. Podróbek nie podrabia się ponownie, tylko oryginały się podrabia. Diabeł zawsze będzie próbował to, co Duch Święty robi, imitować, podrabiać. Czarnoksiężnicy z czasów Mojżesza w Egipcie, faraona czarnoksiężnicy, próbowali naśladować to, co czynił Mojżesz. Ale nie było w tym Boga. To, co demonstrował Mojżesz, było o wiele mocniejsze i silniejsze niż to, co ci czarnoksiężnicy próbowali naśladować. Proszę też pamiętać, że nie wszystko, co jest ponadzmysłowe czy nadprzyrodzone, musi pochodzić od Boga, jak też czy od diabła. Trzeba mieć rozeznanie. Tragedią dzisiejszych czasów, a nie tylko, ale tak z tym, co ja się zetknąłem, jest jedno niezwykle niepokojące klasyfikowanie, a mianowicie pochopne osądzanie ludzi chorych psychicznie za opętanych przez demony. To jest zbyt pochopne, co się zdarza mi słyszeć. Jak człowiek jest chory, zaraz go ludzie próbują zrobić opętanym, a to tak nie jest. Opętanie nie poddaje się lekarstwom, a choroba tak. To jest dosyć wyraźny miernik. Brat Ulonska powiada, że uproszczone ludzkie zaklasyfikowanie osób chorych jako opętanych stłukło już wiele duszpasterskiej porcelany. Zbyt pochopnie to się czyni. A niektórzy ludzie też wyobrażają sobie, że wszystko, co jest inne lub niezwykłe, jest demoniczne. Dlatego Jezus ostrzegał uczniów, powiadając: macie klucz, po ich owocach poznacie ich. Żeby rozpoznać rodzaj drzewa, nie zawsze wystarczy sprawdzić liście. Są drzewa, które mają tak podobne liście, że można się pomylić. I dopiero po owocach możecie powiedzieć, to jest to, a to jest to. Chociaż liście są bardzo do siebie podobne. Jaka była praktyka tego daru w Nowym Testamencie? W Ewangelii Łukasza, 13 rozdział. Mamy tam historię kobiety, która od 18 lat, czytamy, była zgarbiona. I nikt nie wiedział, co jest powodem tego. Ale Jezus od razu wiedział, gdzie jest przyczyna. Rozpoznał. No,
Był Jezus przecież. Ale oznajmił ludziom, by wiedzieli, gdzie tkwiła przyczyna tej jej choroby, tego skrzywienia kręgosłupa. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. I wtedy, gdy Jezus ją uzdrowił, zarzucono mu, że jak to, w sabat on to uczynił. I powiada, czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? I nie o sabat wcale chodziło. Jezus chciał pokazać im tą presję demoniczną, która związała tę niewiastę. Rozpoznał ducha, który był przyczyną tej jej dolegliwości. Apostoł Piotr rozpoznał w Ananiaszu i Safirze ducha zmowy, ducha oszustwa. Powiedział, dlaczego żeście się zmówili, by Ducha Świętego okłamywać? Duch zmowy to duch, który ich opanował. A w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich Piotr rozpoznaje prawdziwe motywacje Szymona. Przeciwstawił się tym motywacjom, temu opętaniu diabelskiemu i nakazał mu pokutę. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Kto wiąże więzami nieprawości? Tylko diabeł. A jeszcze dobitniej to w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy w stosunku do Elimasa. Paweł, rozróżniając i używając tego daru, ocenił, jakiemu duchowi służy Elimas. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej nieprawości synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go poprowadził za rękę. Ten dar się ujawnił w tym, że rozpoznał apostoł Paweł, kto jest przyczyną takiego zachowania. Mało tego, i ten dar pokazał w działaniu. Myślę, że dobrze, że czasami tak się to nie dzieje, bo ja bym się bał, bo to, że ktoś ujawni, to sobie drugi może machnąć ręką. A, ujawnił, okej. Ale on jeszcze dostał zapłatę za to. I to już jest trochę przerażające. Dlatego tak ważne jest dla człowieka wierzącego trzymanie się Bożego Słowa, chodzenie w Duchu Świętym, chodzenie z Jezusem Chrystusem, by nie dać się związać mocą, które pozornie wydają się tak łagodne i tak dostępne. Ludzie czasami sobie żartują z tych mocy. Ach, tam zjawa, mara, coś tam sobie tak żartują. Jakieś przysłowie, zdaje się, jest nawet na ten temat. Ja mam prostą odpowiedź. Przecież tego nie widać. To nie działa. A widziałeś kiedyś, czy ktoś z was widział prąd? Skutki jego tak. Możecie zobaczyć nawet łuk elektryczny. Ale skoro go nie widać, to wsadź dwa palce do kontaktu. Będziesz wiedział, czy to działa, czy nie. Czy to jest tylko teoria, czy też ma to bardzo wymierne działanie. Była dziewczyna, która miała ducha wieszczego, diabelskiego ducha wieszczego. Chodziła przez wiele dni za Pawłem i nękała ich. Paweł nie zareagował od razu i rzucił ją na kolana. Padnij, Maro, nieczysta, tu już tu zgramiam ciebie. Nie. Cierpliwie czekał. Kto dłużej wytrzyma? Czy diabłu się znudzi, czy on w końcu będzie musiał zareagować? Po kilku dniach zareagował. Doskonały przykład takiego praktycznego zastosowania tego daru. Kto z nas nie połknąłby takiej przynęty? Przecież ta dziewczyna nic groźnego nie mówiła. Mówiła, to są ludzie, którzy zwiastują Chrystusa. O, poprawiamy się? To dobrze. Robi nam taką dobrą chrześcijańską reklamę. Paweł odczekał jakiś czas i w końcu, używając tego daru, zgromił tego ducha wieszczego. A Duch wyraźnie mówi, apostoł Paweł powiada do Tymoteusza, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Myślę, że to jest taki czas, w którym żyjemy. Jak wiele nauk jest podanych w białych rękawiczkach, są tak ładnie przemycone, że wielu ludzi wierzących da się oszukać. Dają się na to nabrać, ponieważ to są nauki zwodnicze, ale podane w sposób bardzo wyrafinowany. Nie będę wymieniał jakie, bo tego jest mnóstwo. I raczej bardziej rzeczą błogosławioną będzie modlić się i prosić, by Duch Święty wypełnił nas, byśmy przeżyli obecność Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym, aby potem ten dar mógł też w naszym życiu się objawiać, by nas zabezpieczał, niż żebyśmy mieli gotową listę rzeczy, które są fałszywe, a które nie. A jak któryś nie zostanie na tej liście ujęty, no to przecież tam go nie było. A co nie napisane, to tego nie ma, nie? Więc tak łatwo my czasami też się lubimy tłumaczyć. Jednym z elementów prowadzących do wprowadzania ludzi wierzących w niepokój i zamieszanie może być proroctwo. To bardzo chwytliwe postępowanie i bardzo pożądane i oczekiwane wśród chrześcijan. Dziś jest ogromne ciśnienie na to, by używać jak w najszerszym zakresie proroctw. Ale poza proroctwem powinna być też druga modlitwa. Panie, chroń nas, aby te proroctwa nie były od nas, nie były to nasze myśli ubrane w proroctwo. W tej dziedzinie mogą łatwo pojawić się nadużycia. Jeśli serce proroka zostanie zwiedzione, to bardzo łatwo o to. Wydaje się, że niektórzy wierzą, iż każda myśl, jaką mają, pochodzi od Boga. I są przekonani o tym tak mocno, że ośmielają się bardzo często w rzeczach, które wcale nie są od Boga, powiedzieć: Pan mi powiedział. I jak Pan mi powiedział, to wiecie co? Wielu bogobojnych ludzi wierzących nie odważa się już skrytykować tego. Ten zabezpieczający zwrot Pan mi powiedział jest po to, aby gdyby się pojawiły wątpliwości, nikt nie ośmielił się skrytykować. Czy kiedykolwiek słyszeliście proroctwo, że Pan mi powiedział, aby cię przeprosić, albo Pan powiedział mi, abym pokutował? Najczęściej te proroctwa są takie bardzo górnolotne. Kiedy usługujący tym darem powiada, że ciągle i w każdej sytuacji słyszy głos, to ludzie są tak tym przejęci, że nie pokuszą się nawet, co mnie dziwi nieco, by przeprowadzić rozpoznanie. Ktoś powiedział, niemądrze jest działać na podstawie słów innych, gdy nie ma do nich amen we własnym sercu. Jeżeli dzisiejsi prorocy, nauczyciele nie wypowiadają się przeciwko grzechowi, nie oznajmiają potrzeby prawości, jeśli głoszą tylko o wierze, o miłości albo o zwycięstwach i cudach, nie wypełniają oni wyznaczonych im zadań, ani nie sięgają do prawdziwych ludzkich potrzeb. Robią to, co wszyscy fałszywi prorocy. Oni zwodzą lud Boży. Proroctwo to nie jest tylko mówienie o miłości, o wierze, o zwycięstwie i cudach. Proroctwo, czytajcie Stary Testament, często było takie, że przychodził prorok i mówił królowi: zgrzeszyłeś. Jesteś grzesznikiem, musisz pokutować. A wiecie, że ci, którzy to mówią, są zaraz na indeksie? Zaraz są oceniani, że nie mają miłości, że gardzą innymi ludźmi? A to nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Zwróć komuś tylko uwagę, że żyje w grzechu. A ty? Od razu taka reakcja. Możliwość fałszowania zawsze istnieje, gdy ma miejsce coś prawdziwego. Ale nie pozwalajmy na to, by inni robili nam pianę w mózgu. Ja od pewnego czasu postanowiłem, inspirowany też przez Boże Słowo, że koniec z tolerancją dla takich fałszywych proroctw. I jeśli ktoś przy mnie zrobi to, czy to na nabożeństwie, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, a będę miał od Boga przeświadczenie, że nadużywa i manipuluje, usłyszy to od razu. Nie będę więcej się krępował, by to powiedzieć. Koniec. Diabeł za bardzo oszukuje ludzi wierzących. I z rzeczy diabelskich chce zrobić święte. I wielu ludzi przez to potem cierpi. Potem się okazuje, proroctwo się nie spełniło. Prorok ręce umył, otrzepał jak Piłat i poszedł. Bez konsekwencji. Nie wczuwając się w to, co przeżywa taki człowiek. Pamiętam takie jedno dramatyczne proroctwo. Wasze dziecko będzie żyć. A po trzech dniach dziecko zmarło. A prorok się odwrócił. To nie jego dziecko przecież. A co przeżywali rodzice? To już go nie interesowało. I dlatego powiedziałem sobie w swoim sercu, nie, dosyć. Tak nie wolno. Jeśli mnie Duch Święty poprowadzi, zrobię to. Zresztą jak mnie znacie, wiecie, że jestem odważny. Tu w tym zborze żeśmy przeżywali, tylko mówię o zborze jako nie miejscu, kiedy mieliśmy takich odwiedzających nas gości i też ktoś bardzo mocno zaczął nadużywać obecności Ducha Świętego. Niektórzy już mający swój wiek, pamiętacie, mieliśmy dwóch wtedy w naszym zborze braci z Nigerii. Jeden wstał i powiedział mu, jesteś fałszywym prorokiem. To było trzęsienie ziemi w naszym zborze. Ale za kilka lat tak się zdarzyło, że byłem na konferencji w Bochum. Jechałem autobusem z bratem Edwardem Czajko razem. I otóż ten, który to robił tu w naszym zborze, siadł obok mnie i powiada, czy pamiętasz mnie? Ja mówię, trudno zapomnieć taką osobę. Czy pamiętasz, co ja robię? Ja pamiętam, bo ja wiem, co myśmy zrobili. Ja powiada, dziękuję wam, żeście wtedy tak zareagowali. Ja tego już nie robię. To do mnie dotarło, że ja zacząłem po swojemu manipulować. To może nie było diabelskie jakieś zwiedzenie, ale ludzka chęć, ludzkie myśli. On po swojemu chciał dopomóc Panu Bogu. I otrzeźwiał, pomogło mu to. W jaki sposób działa dar rozpoznawania duchów? Po pierwsze, musisz być napełniony Duchem Świętym. To podstawowe przeżycie. To Duch Święty daje nam odczuć, bo inaczej będziemy działać cieleśnie, w sferze energii naszej, nastroju, wiedzy. Może z doświadczenia będziemy chcieli skorzystać, ale są sytuacje, kiedy żadne życiowe doświadczenie nie pomoże w niektórych sprawach. Oczywiście kierujemy się też zdrowym rozsądkiem i są rzeczy, na które umiemy zareagować. I powiadam, są rzeczy, na które nigdy po ludzku nie będziemy potrafili zareagować. Po drugie, patrz na owoce. Przyglądaj się owocom. Po trzecie, mój wewnętrzny niepokój. Pytam się siebie, o co chodzi? Dlaczego mam niepokój? Czy jestem taki nieduchowy? Dlaczego mam niepokój? Bo nie podoba mi się człowiek? Czy jestem do niego uprzedzony może? Muszę mieć też potwierdzenie od Boga. Czemu towarzyszy ta wizja, proroctwo czy jakieś inne duchowe zjawisko? A jeśli te wszystkie rzeczy przeanalizuję, to się dzieje czasami błyskawicznie, czasami trzeba odpowiedzieć błyskawicznie, a czasami potrzeba czasu. Nie muszę ale gwałtownie reagować. Należy zdemaskować fałszerstwo. Uważam osobiście, z tym nie wszyscy się zgadzają ze mną, osobiście uważam, objawienia i proroctwa przed przeżyciem zbawienia są zawsze dla mnie podejrzane. Najpierw nawrócenie, zbawienie, przeżycie chrztu w Duchu Świętym, a potem dary Ducha. Uważam, że dary Ducha Świętego są przeznaczone dla ludzi nawróconych. Bratulonska powiada tak, dar ten zostaje dany ludziom, których stosunek do działania Ducha Świętego jest pozytywny i którzy chętnie przyjmują usługę innych darów. Dar rozróżniania duchów był jedyną i jest najważniejszą pomocą dla Kościoła w zachowaniu duchowej czystości. Dar ten chroni przed cielesnością również. Dar ten zawsze był i będzie potrzebny Kościołowi. Ponieważ powołani jesteśmy do głoszenia prawdy. Należy zauważyć, że ten dar nie jest zdolnością zauważania pomyłek, błędów ludzkich albo czytania w myślach ludzi. Nie jest też, jak niektórzy sądzą, psychiczną czy pozazmysłową umiejętnością postrzegania naszego umysłu. My nie jesteśmy wróżbiarzami, my się nie bawimy w to. Potrzebujemy daru rozróżniania duchów. Bardzo jest to potrzebne i naprawdę ten dar funkcjonuje w Kościele, funkcjonuje w zborze. A tu słyszeliśmy już w którejś z usług, że gdy myślę o naszym lokalnym zborze, od wielu rzeczy Bóg nas zachował. Od wielu panujących mód i przelatujących jakichś takich idei zostaliśmy uchronieni. Dzięki też temu, że kierownictwo tego zboru było wyczulone na to, aby nie poddawać się takiej presji nowinkarskiej, bo nowe to z otwartymi ustami przyjmujemy bezkrytycznie. Chcemy bezwzględnie, ja chcę bezwzględnie trzymać się Biblii i poza nią nie chcę wychodzić. Oczywiście nie ma stuprocentowej gwarancji, że nie wychodzę czy nie wyjdę, ale chcę to robić maksymalnie uczciwie. A więc potrzebujemy tego daru w celu rozsądzania spraw duchowych. To wierzący ma przez ten dar zdolność poznania, w jaki sposób działa diabeł, jaka jest jego strategia walki. Możemy dzięki temu darowi rozpoznać zamysły, możliwości, pomysłowość diabła i co najważniejsze, w jaki sposób możemy się przeciwstawić temu. Dajcie odpór diabłu, mocni w wierze, a ucieknie. Ten dar jest też taką duchową anteną odbierającą sygnały ze świata duchowego. Jest takim czynnikiem diagnostycznym. Pomaga wierzącemu zauważyć, że dzieje się coś złego, niewłaściwego. A duch wyraźnie mówi, że w czasach późniejszych ludzie odstąpią od wiary. Niektórzy. I wtedy zapala się czerwona lampka. Gdzieś tam w naszym sercu, w naszym umyśle zapala się czerwona lampka. Coś tu nie jest tak. Dalej, by ten dar jest nam potrzebny, by zdemaskować fałszywą posługę. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów chrystusowych, powiada w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł. I znów pewna refleksja z takiej praktyki naszego zboru. Jeszcze byliśmy na Zdunach. Przyjechał taki kaznodzieja, gdzieś ktoś nam go zarekomendował, to były takie czasy, że właściwie tak, żeśmy trochę bezkrytycznie wszystkich przyjmowali. I pierwszego wieczoru, jak zaczął opowiadać wspomnienia kombatanckie, no nie szło tego słuchać. Stanąłem przed nim i powiedziałem mu, albo będziesz głosił Ewangelię, albo ja ją głoszę, bo opowiadasz tu nam jakieś bajki. Człowiek przez pół dnia powiedział, że będzie się modlił, pościł, modlił się, bo to był dla niego szok, że mu w takim kraju jak Polska jakiś tam pastorek zwrócił uwagę. Kiedy przyszło nabożeństwo, pół godziny przed nabożeństwem pytam się, głosisz Słowo Boże czy ja głoszę? Będę głosił Słowo Boże. Dziękuję Ci, żeś mi to powiedział. Po prostu musimy być otwarci też na głos Ducha Świętego, który mówi chroń. Moją odpowiedzialnością było chronić społeczność przed takimi opowieściami, które żadnego związku z Ewangelią nie miały. Ten dar pozwala nam też rozpoznać, czy proroctwo pochodzi od Boga, czy z ducha ludzkiego. Czy wizja to od Boga, czy z ducha ludzkiego. Nie każdemu duchowi, pisze Jan, umiłowani, wierzcie, badajcie duchy, czy są z Boga. To jest nasze zadanie. I nie zrobisz tego tylko dlatego, że masz wykształcenie, inteligentny, mądry. Tu potrzebne jest też Boże duchowe prowadzenie. Potrzebujemy też dlatego tego daru, by w imieniu Jezusa Chrystusa wypędzać demony. kiedy rzeczywiście rozpoznamy, że ktoś jest opętany, to naszym obowiązkiem człowieka wierzącego, chodzącego w Duchu Świętym jest w imieniu Jezusa Chrystusa zgromić demona i powiedzieć dosyć. Nie masz prawa do tego człowieka. No i chyba ostatnia taka informacja to by rozpoznać diabła jako anioła światłości. On przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. I to musimy umieć rozpoznawać. A więc jest to dar nadnaturalny, który pozwala osobie, przez którą się manifestuje, na wejrzenie w świat duchowy. By wyćwiczeni w sensie biblijnym postępować dobrze, musimy z tego daru korzystać. Uważam, że ten dar jest atrybutem osób dojrzałych duchowo. Wiecie, niemowlę z radością weźmie kawałek węgla, wsadzi do buzi, ale dorosły człowiek nie zrobi tego, nie weźmie brykietu do buzi, tylko bułkę najwyżej albo chleb. Dlatego, że dorosły, dojrzały człowiek wie, co to węgiel, a co to jest chleb. Dorosły, dojrzały człowiek nie zrobi tego. W procesie duchowego wzrostu jest tak samo. Dojrzały rozumie, które rzeczy są Boże, a które są podróbkami. Albo będzie się modlił. Panie, chroń mnie przed tym. Poślij moc Ducha Świętego, bym miał rozeznanie w tej czy innej sytuacji. A więc byśmy umieli i mieli umiejętność korzystania z tego daru, którym Duch Boży i Bóg obdarza, powinniśmy dorastać i wzrastać ku duchowej dojrzałości, tak powiada apostoł Paweł. Niemowlę może być karmione mlekiem, ale przychodzi czas, kiedy trzeba przejść do pokarmu niemlecznego. Dieta mleczna musi zastąpiona być twardym, wyraźnym pokarmem stałym, jak powiada list do Hebrajczyków. A więc musimy umieć karmić siebie, zdobywać umiejętność rozpoznawania pokarmów i prosić Boga, abyśmy ten stały pokarm umieli strawić i obrócić w dojrzałość duchową. Oczywiście za tym wszystkim stoi Bóg i Jego obdarowanie. Ale słowo, że powiada on, Bóg nikomu nie żałuje tego obdarowania, jeśli prosisz. Jeśli jesteś wypełniony mocą Ducha Świętego, to obdarowanie przychodzi. A ja myślę nawet tak, czego może często nie widać wyraźnie. Ktoś może nie umie zadeklarować i powiedzieć, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Ale kiedy widzisz jego dojrzałe życie chrześcijańskie i podejmowane decyzje, to wydaje się, że czasem ta osoba nawet nie jest świadoma, że Duch Święty przez nią działa, bo podejmuje takie decyzje czy takie wyjaśnienia daje, że tylko Duch Święty mógł takiemu człowiekowi udzielić pomocy. Bo Słowo Boże, powiada list do Hebrajczyków, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, zdolne osądzać zamiary i myśli serca. A więc człowiek, którego umysł jest odnowiony, przepełniony Bożym Słowem, przepełniony obecnością Ducha Świętego, jest coraz lepiej wyposażany w swym chodzeniu za Bogiem, w umiejętność rozróżniania tego, co jest Boże, co jest diabelskie. Co jest przykryte płaszczem tylko dobra, a co jest naprawdę dobrem. I wierzę, że Duch Święty przychodzi, gdy się modlimy i w danej sytuacji wyposaża nas. Po czym to sądzę? Ponieważ Jezus powiedział, nie martwcie się, gdy staniecie przed sądem, co macie mówić. Nie układajcie sobie czasami mowy obrończej w sytuacjach takich ekstremalnych. Duch Święty przyjdzie i pouczy was. Kiedy znajdziesz się w sytuacji ekstremalnej, gdzie trzeba użyć rozeznania duchów, Bóg ci da to rozpoznanie, abyś nie został zwiedziony, jeśli trwasz w Jego Słowie. To jest podstawa. Jeśli trwasz w Bożym Słowie, jeśli trwasz w Bogu, On chroni swoje dzieci, bo nie zostawił Kościoła bezbronnym. Unikajmy takiego pochopnego stwierdzania. Nie ma, nie ma, nie ma darów. To nieprawda. Zdejmij okulary może ciemne i zobacz, że jest to. I módl się o Boże rozeznanie.